Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jest z nami w Konwersatorium Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
Postanowiliśmy rozmawiać dzisiaj o procesie, który jakoś powiedzmy, że zaczął się około roku 1989, procesu dotyczącego Polski. Niedawno w związku z taką właśnie przyjętą symbolicznie datą 4 czerwca obchodziliśmy w kraju 30-lecie i w związku z tym znowu seria o różnych podsumowań, analiz, zastanowień. Wpisujemy się w te polskie rozmowy na temat roku 89 i jego następstw, ale celowo z pewnym opóźnieniem. Między innymi dlatego celowo, ponieważ w naszym przekonaniu, myślę, że Tomek, właśnie muszę, nie ustaliłem tego z tobą, ale wydaje się, że często jednak rozumiemy, że nie był to jednodniowy albo tygodniowy na przykład przełom, w którym wszystko się odmieniło i mamy Polskę od pierwszego, tak jak w wierszu, który był tam jakoś z innej okazji napisany, tylko że to jest tak naprawdę moment, w którym coś się, jakby to powiedzieć, przeważyło, coś się takiego wydarzyło, że wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę, że coś się już, nazwijmy to nieodwracalnie, tak, z pewną przesadą zaczęło dziać. I jedni z nas nazywali to potem przez lata transformacją ustrojową, nawet to do dzisiaj taka formuła się tu i ówdzie pojawia. No, w takim określeniu to się czuje jednak, że to niby dużo, ale taka mała ta zmiana. Transformacja ustrojowa. Bardzo często w języku politycznym postkomunistów taki zwrot się pojawiał. Oni chcieli podkreślić, że właściwie w jakimś sensie sama partia również jakoś komunistyczna do tego doprowadziła. No, chodzi o pewne zmiany funkcjonalne, zmiany ustrojowe. I tyle. Z drugiej strony mieliśmy taką bardziej triumfalną opowieść, może rzadziej z taką mocą to się odzywało, ale odzywało się od czasu do czasu, że oto odzyskaliśmy niepodległość. Albo tak łagodniej, że weszliśmy w nową niepodległość, tak? Trochę bez przesądzania, jak to było z tą niepodległością PRL-u, ale że tutaj mieliśmy taką, zaczęła się taka przejrzystość, no, władania swoim losem, jakaś suwerenność nowa, w której więcej od nas zaczęło zależeć i że to jest dopiero otwarcie tego, prawda? Potem w tych datach kolejnych się mówi o czy to powołaniu rządu, potem o bardzo ważną datą, pierwsze wybory na przykład samorządowe, prawda, czy wybory takie symboliczne, o dużej mocy symbolicznej, wybory prezydenckie, potem pierwsze rzeczywiście w pełni wolne w 91 roku wybory parlamentarne. No i teraz można powiedzieć, że w tym szeregu powinna się pojawić ogromnie ważny moment, taki stanowiący, mianowicie konstytucja. I tutaj właśnie zaskoczenie, bo niby te różne zmiany następują, można, nikomu w pamięci nie pozostały tak naprawdę tak, jako symboliczne te momenty tych przekształceń w konstytucji PRL. Natomiast no, na konstytucję III Rzeczpospolitej trzeba było czekać do roku 97 i ona właściwie została stworzona w znacznym stopniu przy udziale osób, no, Aleksander Kwaśniewski, symboliczna osoba, prawda, jeden z ważnych patronów tej konstytucji, właściwie rzeczywiście raczej patron transformacji ustrojowej niż nowej niepodległości.
No, ale transformacja ustrojowa jednak też była tą taką narracją liberalną bardzo mocno, no nie tylko postkomunistyczną. Myślę, że tutaj akurat właśnie dobrze rozmawiam, bo w latach 90. podejrzewam, że funkcjonowaliśmy w trochę innych opowieściach, tak? Chociaż u mnie w domu...
I pokoleniowej.
Tak, chociaż u mnie w domu zdecydowanie ten etos solidarnościowy i powiedzmy patriotyczny był ważny, to równocześnie po prostu czytało się Gazetę Wyborczą jako pewien głos tejże nowej Polski niepodległej tak naprawdę, tak to było postrzegane. Więc ten język o transformacji nie był w żaden sposób zawstydzający, wręcz on był czymś dumnym, że oto Polska teraz zmienia z tego, co było złe, na co było dobre.
W sposób bezkrwawy, ciągle podkreślano.
Tak, i oczywiście było, pamiętam dobrze rozmowę na przykład z moim dziadkiem, który był szefem podstawowej organizacji partyjnej i spór o to, którzy są nasi, tak? Bo od taty słyszałem jedno, a dziadek mówił coś innego. Taka dysfunkcja pamięciowa dzisiaj, tak? Taki niezrozumienie wtedy tej sytuacji w 89 roku. Ale też wydaje mi się, że zaszła jednak zmiana w takim powszechnie funkcjonującym języku dotyczącym 89 roku. To znaczy ten 4 czerwca był kiedyś znacznie mocniej jednak postrzegany pokazany jako taki mocny akcent i to niezależnie, wydaje mi się, nawet od strony, jakby to powiedzieć, politycznego uzasadnienia w latach 90. czy jakichś tradycji domowych politycznych. Natomiast dzisiaj ostatnio zwróciłem uwagę, zresztą w tym roku zwróciłem uwagę po prostu. 4 czerwca słuchałem jednej z popularnych stacji radiowych. No i wyraźnie było powiedziane, że pierwsze jeszcze nie w pełni wolne wybory. 15 lat temu moim zdaniem to byłoby nie do pomyślenia. To znaczy mówiono w mediach głównego nurtu, że to po prostu były pierwsze wolne wybory. Premier Mazowiecki był pierwszym demokratycznym premierem, tak? Dzisiaj jakby coś się już zmieniło, to znaczy ta tradycja transformacji, tradycja pierwszej dekady czy pierwszych 15 lat III Rzeczpospolitej jest kwestionowana nie tylko na jakichś tam, powiedzmy, obrzeżach czy pewnych niszach politycznych, na przykład prawicowych, ale jednak pewne takie krytyczne spojrzenie, ta jakaś taka niepewność co do tego, na ile to było radykalna rzeczywiście zmiana i zasadnicze odzyskanie jakiejś suwerenności, stało się też taką już wulgatą, byśmy powiedzieli, tak, o tym wydarzeniach.
Mówiłeś o swoich doświadczeniach, ja sobie teraz przypomniałem, że rzeczywiście na przykład dla mnie wówczas bardzo ideowo i politycznie rozbudzonego, ale bardzo młodego człowieka, który wtedy gdzieś tam był u końca studiów.
Dodajmy, że ja to wtedy byłem dzieckiem, nawet nie młodym człowiekiem. No wiem, musiałeś... Bo w 89 roku tak, to miałem to 8 lat.
Ta różnica, no więc właśnie to, ale ja znajdowałem się zdecydowanie ze swoimi poglądami gdzieś tam z boku tego największego wzmożenia solidarnościowego. W 89 roku, krótko mówiąc, miałem takie wyobrażenie o sprawie, które dzisiaj staje się tym, o którym ty mówisz, że weszło jakby do mainstreamu, przynajmniej od strony prawej, tak, prawicowej, centroprawicowej. Mianowicie to, że ten 89 rok to jest taki jeszcze moment, w którym więcej jest dogadania się i właśnie takiej transformacji, umawiania się na różne nowe role opozycji solidarnościowej, głównie komenderowanej przez te elity pokorowskie, tak? Dogadania się z partią komunistyczną, z częścią decydentów partii komunistycznej. I tak naprawdę, jak sobie przypominam, dla mnie takim momentem przełomowym, w którym poczułem się uczestnikiem wydarzeń i jeszcze w dodatku chcąc mieć tam swój głos, to był czas kampanii prezydenckiej pierwszej roku 90. I wtedy rzeczywiście tego napięcia, które pamiętamy, które wyglądało na jakieś wielkie zderzenie różnych także ideowych obozów, Polska Mazowieckiego i Polska Wałęsy, to są przedziwne, bo oni byli przecież tak naprawdę jeszcze parę miesięcy wcześniej, jeszcze rok wcześniej dla takiej publiczności zewnętrznej, to był po prostu całkowicie monolitem. Tak? A tutaj nastąpiło to rozszczepienie i tak jak to w noc wyborczą mówił wówczas największy stronnik Lecha Wałęsy, Jarosław Kaczyński, obozem Lecha Wałęsy jest obóz tradycjonalny, chrześcijański, tak, tradycyjnej Polski. No, to było niesamowite uproszczenie, ale prawdą jest, że to dopiero ta kampania zyskała do końca, tak, wyzyskała do końca ten potencjał takiego antykomunizmu, który chciał Polskę zmieniać aż do niepodległości, jakby to powiedzieć, do nawiązania sznurów związania z niepodległością II Rzeczpospolitej, tak? To się nie nastąpiło. Tak? No, formalnie nastąpiło i nawet symbolicznie też nie mieliśmy do czynienia z takimi mocnymi aktami, tam mimo przekazania insygniów przez prezydenta Kaczorowskiego prezydentowi Wałęsie, to wszystko to nie weszło do takiej zbiorowej wyobraźni, nie stało się.
No więc wygląda to tak, że poza tym, że jednak, że ten 4 czerwca był ważnym momentem, tak, niezależnie od tego, że przed 4 czerwca, przed okrągłym stołem toczyła się polityka, która niekoniecznie okazała się całkowicie inkluzywna, na przykład dla wielu środowisk prawicowych, tak, i ostatecznie była tym dealem, jak to dzisiaj się często mówi, liberalnej lewicy opozycyjnej i komunistów, to mieliśmy do czynienia z ważnym wydarzeniem, więc też tego negować nie można, ale też próbowano na 4 lipca jednak zbudować
4 czerwca
zbudować mit zbyt mocny, jak się wydaje. To znaczy, tak, nie przetrwał on próby czasu, można powiedzieć, nie przetrwał jakby zejścia ze sceny politycznej tego pokolenia, które najbardziej go budowało, które oczywiście było skupione wokół Gazety Wyborczej, Adama Michnika, ale też Unii Wolności, prawda, czy Lewicy Katolickiej, tak to sobie nazwijmy. Znaczy, dzisiaj widzimy, bo ja podałem przykład nie jakiejś prawicowej stacji radiowej, tylko największej polskiej stacji radiowej, która puszcza muzykę pop i w której ten 4 czerwca był tak obchodzony, ale nie do końca, tak? To znaczy to zwątpienie po prostu w wiadomościach, informacjach co godzinę powtarzanych było i to naprawdę zwróciło moją uwagę, dobrze pamiętam, będąc dużo młodszym wtedy człowiekiem, jeszcze prawie dzieckiem, że ten 4 czerwca był niezwykle mocno akcentowany we wszystkich mediach głównego nurtu, jako absolutny upadek komunizmu, zwycięstwo wolności, to czarne i białe, światłość i ciemność niemalże przechodziły w takich oficjalnych narracjach publicystycznych.
No to jest, wiesz, też moment, łapiemy już inny czas. Te parę lat temu o tym, że takie komunikaty, mocne fanfary i tak dalej muszą się pojawić, decydowali ci, dla których to był fragment ich własnych biografii. Do samego końca, gdy ich ręce trzymają stery, to te mocne fanfary w tym momencie muszą się pojawić. 30 lat po jakimś wydarzeniu, to zdaje się według socjologów jest ten najgorszy moment dla rocznicy. To jest moment, w którym przychodzą do głosu ci, którzy już się nasłuchali o ważności danej daty i jakby nie ma już, jedni nie podważają, drudzy się nie fascynują. No cóż, to jest coś, co już zostało wpisane, co jest opowieścią o matkach i ojcach, tak? Trochę w ten sposób. I pewnie za następne lat 30, zobaczymy jak to będzie,
ciekawe.
Za następne lat 30, 60 lat to znowu symboliczny obrót, w którym jeśli jakaś data żyje, jest ważna i żywi jakieś nadzieje, to jest to moment odbicia. Wtedy zazwyczaj, tak jak przy Powstaniu Warszawskim, jeśli jakaś data przetrwa albo znajdzie się pokolenie, które się w niej odnajdzie, to 60 lat to jest moment, w którym staje się data jakimś mitem. Jakimś
no momentem. Właśnie, to pytanie, czy ten mit tutaj może odżyć i w jakiej postaci, tak? No bo to jest kwestia tego, czy mamy jakąś konkurencję dla 4 czerwca.
Wracamy do naszej rozmowy o roku 89 w Polsce i o jego konsekwencjach. No cóż, naszą rozmowę zawieściliśmy takim pytaniem o to, czy jest jakaś konkurencyjna data dla tej. No cóż, niech ktoś się jeszcze kiedyś nad tym będzie zastanawiał. Natomiast my pójdźmy dalej, w stronę takiego pytania, znowu wielkiego pytania, które my tylko tutaj możemy trochę rozbełtać kilkoma uwagami, pytania o to, co nam z tego było. To znaczy, no, pamiętamy papieża w polskim parlamencie, który wtedy wszyscy rozumieli, w parlamencie bili brawo, skakali, owacja była i wszyscy jakoś rozumieli te emocje, która towarzyszyła temu, gdy papież powiedział w którymś momencie już poza oficjalnym przemówieniem, ale nam się wydarzyło. Tak? I to był ten kontekst właśnie, że to było jednak to, na co się pokolenie Jana Pawła II, to dokładnie jego pokolenie, czyli to jeszcze starsze, no w pewnym momencie sobie może powiedzieć słusznie nie wyobrażało, że jednak coś takiego może nastąpić w Polsce, w Europie. Jakiś program maksimum w pewnym sensie został zrealizowany. Dlatego program maksimum, no bo skończyła się nagle oś całej powojennej historii, tak? Tego symbolicznego zderzenia świata sowieckiego i tak zwanego w związku z tym definiującego się wolnego świata. No, jakby to powiedzieć, obie strony trochę straciły sens dalszego istnienia. Trzeba było sobie po nowemu wszystko poukładać. I w Polsce w trochę inny sposób, znowu trzeba było sobie inaczej poukładać. Trzeba zawsze zapytać, no, po takich rocznicach, gdzie są plusy, gdzie minusy, co się naprawdę udało, co jest dla nas mocnym punktem, także dla przyszłości, a co jest tym, co dzisiaj właśnie widzimy, że było niezauważoną usterką, która po prostu, której pozwolono żyć i która niepotrzebnie zapanowała nad polskim życiem. Masz takich kandydatów do plusów i minusów?
Na pewno do plusów trzeba zaliczyć, no jednak to odzyskanie suwerenności, przynajmniej w takim sensie formalnym, tak? Jednocześnie minusem jest to, że zdaje się, że przez pierwsze lata, może nawet trochę dłużej, no przynajmniej nasza klasa polityczna umiarkowanie zauważała właśnie słabości tej suwerenności. Znaczy wydawało się, że już jest państwo, już ono jest wystarczająco, nie wiem, okrzepłe, podmiotowe, różnie to można byłoby określić i teraz wystarczy administrować, wystarczy budować, nie wiem, zamożność, tak? Wydaje się, że dopiero po może dekadzie, może kilkunastu latach w takim szerszej perspektywie przyszła jakaś taka refleksja z różnymi wydarzeniami, które zresztą miały miejsce na przykład z aferą Rywina być może, tak? Z jakimiś zmianami różnymi politycznymi, no, że to państwo jest słabe po prostu, tak? Znaczy, że nie wystarczy formalnie wyprowadzić wojska radzieckie z Polski, żeby wszystko już funkcjonowało jak trzeba, tak? Znaczy, to mocne określenie o państwie z dykty, jednak coś nam mówi. Znaczy, to jest to rodzaj takiego powiedzonka, które krąży, ale które mówi nam coś o odzyskanej świadomości pewnych słabości, tak? Tej naszej podmiotowości. Więc wydaje mi się, że to na pewno jest ważny moment. Podobnie charakter takiego niezauważenia, przy jednocześnie oczywiście plusach zmian ekonomicznych, bo niedostrzeganie ubóstwa strasznego jakieś w Polsce. No nie, że pojawiło, bo to nie można powiedzieć, że za PRL-u nie było ubóstwa, tylko ono było lepiej czasem maskowane na różne sposoby, a tu to maskowanie przestało funkcjonować, a mimo to dalej nie było zauważane. No, jeżeli mieliśmy chrześcijańskich polityków, chrześcijańskiej lewicy u władzy, którzy jakoś sami siebie przekonywali, że tylko radykalne takie reformy ekonomiczne, które naprawdę wiele kosztowały zdrowia, a może i życia niejednego, tak, w Polsce są czymś w porządku, to jakiś rodzaj takiego zaciemnienia tu nastąpił. Można powiedzieć, że to też jest kwestia ostatnich może 7 lat, kiedy jakby mocniej zaczęła się taka budzić po różnych stronach zresztą politycznej sceny, taka świadomość, że jednak sprawiedliwość jest ważna, społeczna, tak? Również mocniej jakoś w katolickich kręgach, bo Kościół też nie był taki zdecydowany, oczywiście bo bardzo była mocna opcja charytatywna, ale takie myślenie o konieczności systemowych zmian, jakiejś poprawy sytuacji rodziny, czy właśnie tych, którzy stali się ofiarami jednak transformacji, nie było długo obecne, więc tu różne, można powiedzieć, że po prostu pewne rzeczy się odsłaniają, tak, razem z historią, że jakoś nie jesteśmy w stanie też pewnych rzeczy przeniknąć, może od razu, no i z nich jakby wynikają te minusy, tak. Na pewno minusem też było odrzucenie jednak Jana Pawła II w 1991 roku, tak. Chociaż paradoksalnie bym powiedział, że gdyby papież nie podjął wtedy tego kroku i nie powiedział tego, co powiedział, to dzisiaj byłoby jeszcze gorzej. To znaczy nawet tamta sytuacja bezpośredniego politycznego odrzucenia przez liberałów i lewicę tego głosu nie wykasowała wpływu, jaki miała ta koncepcja Polski opartej na dekalogu na nasze życie publiczne w takiej dłuższej perspektywie. To są teksty, do których ciągle jednak się odwołujemy w różnych kontekstach.
Niewątpliwie wielkim minusem, który dopiero stosunkowo niedawno, o którym zaczęliśmy mówić prawie wszyscy głośno, to jest rzeczywiście ta dziwna polityka ekonomicznego ukrytego wykluczenia, które podzieliła Polskę na Polskę przedsiębiorczą i zasobną i znajdującą zadowolenie, tak, w tym, że żyje i że żyje tutaj i że może sobie życie układać, kształtować, rysować, oraz tą drugą Polskę, którą po prostu relegowano do rzędu nieinteresującej parafiańszczyzny. Ideologicznie ją się piętnowało jako tych, którzy nie nadążają umysłowo, albo byli nazywani homo sovieticus, jakoś tak prawicy też odpowiadało, tak, wyobrażenie o tych ludziach zepsutych przez komunizm i trudnych do reedukacji, ale równocześnie tak naprawdę tą nazwą można było odgrodzić tych, którzy się nie mieścili w tym niby wolnościowym, tak, liberalnym świecie, a których ciągle można było kojarzyć z taką zamkniętą wiejsko parafialną kulturą i którą spokojnie można było wykluczyć. A równocześnie to była kultura rzeczywiście ludzi, często tych, którym nie tyle nie udawało się uchwycić szans, tylko oni w punkcie startu tych szans nie mieli, albo mieli je w minimalnym stopniu. W związku z tym paradoks następny, z jednej strony plusem wielkim było to, że dzięki tej rekonstrukcji państwa w ogóle, tak, otworzyła się przestrzeń dla nowego polskiego republikanizmu, myślenia o polityce i to było bardzo widoczne, musiała startować ta myśl od historyzmu, tak, to bardzo ciekawe, dobrze to pamiętam, że właściwie prawie wszyscy poza postkomunistami przedstawiali swoje poglądy albo z historii, albo z importu, nie było innego rozwiązania, albo tłumaczone książki liberałów z Zachodu, albo wyciągane książki z bibliotek II Rzeczpospolitej. No, w związku tak trzeba było startować, ale to była przestrzeń do bardzo twórczego w sumie potem zagospodarowania. Sądzę, że ta możliwość samodzielnego spojrzenia na sprawy przyszła znacznie, znacznie później. To już jest na pewno mocno po roku 2000, ale najpierw trzeba było po prostu gospodarować tym, co było. Ale popatrz, równocześnie z powodu tego dość masowego wykluczenia, podzielenia Polski na bardzo mocno różniące się dwie strefy, którą później próbował nazwać Lech Kaczyński w swojej kampanii, tak, to był ten taki zręczny zabieg, który jednak coś z rzeczywistością miał wspólnego, skoro tak zagrał, Polska liberalna i Polska solidarna, no były te dwa projekty i ludzie aspirowali do solidarnego, ale rządził tak naprawdę projekt Polski liberalnej i ci ludzie, którzy nie znaleźli się w tym projekcie, w jego pierwszych rzędach, tylko gdzieś tam w oddali, no to byli ludzie, u których nie było szans na naprawdę odbudowę ducha obywatelskiego. Całe myślenie o przestrzeni publicznej było na dziesiątki lat, tak powiedzmy na dziesiątki lat, bo 30 lat mówimy o 30 latach, możemy mówić, że 20 lat niewątpliwie, jeśli nie w porywach, nie więcej, wyobraźnia liberalna rządziła. Tak? A jeśli chodzi o to, no cóż, każdy sobie organizuje życie jak chce, zakłada rodzinę albo nie, albo zakłada przedsiębiorstwo albo nie, albo sobie gdzie indziej życie układa albo nie. Takie wyobrażenie o świecie jednostek, które trochę jak w tych modelowych, liberalnych wyobrażeniach, zawierają kontrakty, wyciągają z tego korzyści i tak dalej. No, rzecz jasna, w tym modelu nie mieścił się cały ogrom polskiego społeczeństwa. Niemniej mieściły się media tej politycznej odnowy. One na długi czas organizowały naszą wyobraźnię tak, jakby w niej wszystko liberalnie się dało opisać.
Wydaje mi się, że jeszcze warto jeden element dorzucić, który jakiś czas temu sformułował nasz kolega Paweł Grat w swoim tekście, o pewnej takiej mentalnym formowaniu polskiej polityki przez Solidarność, tak? Zawsze postrzegamy Solidarność jednak dosyć pozytywnie, jako jednak ruch taką konfederację, tak? Taki ruch obywatelski, republikański. Natomiast Paweł zwraca uwagę, że Solidarność wytworzyła w ludziach, którzy potem stali się polską elitą polityczną, taki odruch traktowania przeciwników politycznych jako wrogów politycznych, tak? Czyli, że tworzenia wewnątrz jednego organizmu państwowego, tak naprawdę takich obozów plemiennych, tak? Które wzajemnie siebie widzą jako zło i dobro, tak? Przez samą nieraz przynależność, a często na mniejszym stopniu przez realne poglądy, jakie reprezentują. Wydaje mi się, że to jest coś, że coś takiego się dzieje, zauważył Jan Paweł II w 1987 roku, kiedy mówił, że nigdy jedni przeciwko drugim, prawda? Że coś takiego już wtedy zauważał i rzeczywiście coś takiego weszło do naszej polityki. Dzisiaj, kiedy obserwujemy dwa obozy, nazwijmy to, to one naprawdę zieją rodzajem nienawiści wobec siebie, która jest silniejsza od różnych argumentów, od podobieństw, od wspólnego interesu, jaki powinny obie te siły mieć, czyli polska niepodległość, polska suwerenność, polski interes, czy po prostu dobro wspólne. Tak? Wydaje mi się, że to jest duży minus, który no paradoksalnie wynikł z wielkiego plusu, tak? Znaczy z wielkiego plusa, z wielkiej siły, jaką była Solidarność, która zmiotła jednak, co by nie mówić, w pewnym momencie komunizm razem z innymi okolicznościami, ale jakby w swojej sile dużej mobilizacji Polaków.
Co by nie mówić, rzeczywiście potencjał znajdujący się w tym wielkim nauczaniu związanym z nazwą, słowem Solidarność, wspomniałeś tutaj, homilii nad morzem, tak, którą papież wygłosił i tam cały wywód, co to jest solidarność. Najpierw wiązał to z wolnością, nie ma wolności bez solidarności, tak, a potem wrócił do tego już w III Rzeczpospolitej z tym odniesieniem do miłości społecznej. Otóż to nie zostało, tak jak i sam program dekalogu, ten z 91 roku, tak jak mówiłeś, on jakby nie został wzięty poważnie jako światło na życie społeczne. To w dalszym ciągu próbowano sprowadzić do takich salw wybijanych gdzieś w konfesyjnych obszarach i które tak naprawdę nie powinny mieć echa w przestrzeni no, świeckiej, tak, cywilnej. To szkoda, bo to potężny potencjał, jak zwykle, tak, w nauczaniu Kościoła, potężny potencjał taki instytucjotwórczy, tak, dający podstawy cywilizacyjne, moralne no, dla wysiłku tworzenia różnych instytucji i ich, można powiedzieć, zobowiązującej mocy, no to tutaj nie zostało to w większym stopniu wyzyskane. Ja jeszcze do tej, na sam koniec tej drugiej naszej odsłony bym dorzucił rzecz, która jest, kiedyś wydawała mi się oczywistością, dzisiaj trochę bardziej znakiem zapytania, ale która jednak była ważna, mianowicie no to jakieś potwierdzenie przynależności Polski do Zachodu. To konsekwencja tego, że mogliśmy prowadzić własną politykę i oczywiście co by nie powiedzieli słusznie różni badacze, którzy nam perswadują, że i tak działo się z nami, jeśli chodzi o NATO i Unię Europejską, nie to, cośmy chcieli, tylko czego chcieli przedstawiciele tych wielkich sił i że po prostu tyle tylko, że daliśmy się przyłączyć, tak, i że to było jakoś tam w naszym interesie. To niezależnie od tego, to oczywiście jest zagadnienie, czy tak chcieliśmy, czy to było zgodne z naszym interesem, czy to było nam potrzebne. I tu myślę, że zarówno w przypadku NATO, jak i w inny zupełnie sposób, w przypadku Unii Europejskiej, moment takiego wyzyskania tego, żeśmy się tam znaleźli, do tego, żeby wszystkie korzyści z tego wydobyć, no to też tutaj ten rachunek nie jest oczywisty. Weszliśmy do tych organizacji w momencie, w którym one musiały same rozpoznawać na nowo swoją tożsamość i przy braku wielkiego wroga komunizmu nagle pytanie o własną tożsamość to było, okazało się pytaniem bardzo trudnym. W przypadku NATO to w ogóle nowe zagadnienia reagowania w świecie w zupełnie inny sposób, walka z terrorem. Nagle znaleźliśmy się w innej sytuacji, że żołnierze polscy musieli potwierdzać naszą przynależność do Sojuszu Atlantyckiego przez wyjazdy w zupełnie regiony świata, jakieś różnych wojen, które jakoś tam rozumieliśmy, że są nasze, ale nie zawsze było to proste. A w przypadku Unii Europejskiej, no to w ogóle moment bardzo dużej dywersyfikacji interesów wewnątrz Unii i praktycznego no, jakiegoś usamodzielniania się polityki niemieckiej. To wszystko są wyzwania, które były równoległe z naszym wchodzeniem do tych instytucji. No i dzisiaj, gdy na to się wszystko patrzy, jeszcze w dodatku w perspektywie tych wszystkich nowych wyzwań przyszłości, geopolityki, to dużo znaków zapytania, tak, w tej naszej zachodniości.
No, jeśli chodzi o Unię Europejską, to wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy na takim etapie, miejmy nadzieję, że to tylko jest etap, że niestety mimo, że tyle lat już minęło, że jesteśmy w tej strukturze, to w nikły sposób się tam zadomowiliśmy politycznie, to znaczy ciągle jakąś taką widać niezdolność polskiej polityki do budowania tam sojuszów, do przeciwstawiania się w dobrym momencie, do wykorzystywania na przykład zapisów traktatowych chociażby, tak? Znaczy w dużej mierze można powiedzieć, że wchodzimy w taką grę, której nie możemy wygrać, siłowych, często przepychanek z Niemcami czy Francuzami, podczas gdy jako nieco słabszy, ale jednak dosyć duży partner, powinniśmy umieć po prostu wygrywać to, co Unia daje, tak no, materialnie, tak, że przepisy prawa, które możemy na swoją korzyść wykorzystywać, tak, czy tam, gdzie nie podoba nam się, że Unia się wtrąca w nasze sprawy, to po prostu postawić taki czy inny paragraf, który stawia tą granicę, tak, jakimś wpływem, a jednocześnie umieć zmieniać też to ciało razem z innymi państwami, na przykład tak zwanej nowej Unii, chociaż ona już przecież naście lat jest częścią tego organizmu, już dłużej niż wcześniejsze tak naprawdę przerwy pomiędzy kolejnymi wstąpieniami, jakie miały miejsce, a ciągle jakby ten rodzaj takiego stygmatu funkcjonuje. Myślę, że on dopiero wtedy przestanie funkcjonować, jeżeli takie państwa jak Polska właśnie z tego ostatniego, nazwijmy to, dużego naboru rzeczywiście się usamodzielnią. I to wydaje mi się, że to będzie jakby kolejny krok, który też Polska musi wykonać, skoro już w tej strukturze tak trudnej dzisiaj do jakiegokolwiek funkcjonowania i zaborczej politycznie funkcjonuje.
Wracamy do naszej rozmowy o roku 89 w Polsce i jego następstwach. No właśnie, to też zależałoby zapytać o to, czy ta rocznica sprzed lat 30, o której mówiliśmy, że trochę się jej blask zaciemnia, czy rozwiewa się ta chwała w oczach dzisiaj wspominających. Można też zapytać, czy mamy rodzaj takiej prostej ciągłości w tym, co się dzieje w życiu polskim. Jednak, gdy się patrzy na listy polityków, to jasne, że w dalszym ciągu dominują, tak, no, przywódcami tych największych obozów w dalszym ciągu są ludzie Solidarności. To prawda, i w związku z tym to są ludzie, którzy mają konkretną rolę, pewnie może nie w tych symbolicznie najważniejszą, ale jednak realnie bardzo ważną w roku 89. Tak? Bracia Kaczyńscy, którzy właśnie wtedy, tak, pojawiają się i gdzieś tam zaczynają być w tej swojej ulubionej roli różnych mistrzów sytuacji, tak, Jarosław Kaczyński. Czy no, Donald Tusk, który może wtedy nie był jakimś rozgrywającym, ale niewątpliwie był jednym z ludzi obozu solidarnościowego w tym bardziej liberalnym ruchu. No, ciągle redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej jest Adam Michnik, mimo że podejrzewamy, że akurat bardziej jest już człowiekiem symbolem niż bezpośrednio człowiekiem.
Ale i młodsze pokolenie, Jarosław Kurski, też nie jest człowiekiem Solidarności. Jest człowiekiem Solidarności.
Więc oczywiście jest ta ciągłość biograficzna, ale można by było tak sobie powiedzieć, coś się wydarzyło, coś się stało i gdzieś tam, ty mówiłeś o aferze Rywina, powiedzmy, że gdzieś tam około tego roku 2005, potem następny taka konkluzja, podsumowanie, niezwykle potężnym ładunku, także symbolicznym, Smoleńsk, 2010 rok, to jest taki moment, w którym oczywiście znowu nie jest tak, że nagle pojawia się jakieś nowe pokolenie, które przejmuje stery i tak dalej, ale mamy do czynienia z jakimś postawieniem przez to nowe pokolenie jakichś zupełnie innych pytań, zarzutów wobec starszych, takich niedyskretnych dopytywań o to, czy wszystko zrobiono jak należy. Ta część tych pytań, które myśmy tutaj stawiali, tych dotyczących ekonomicznej, społecznej sytuacji, to były pytania, które dopiero wtedy zaczęto bardzo mocno stawiać, które już nie były elementem jakiejś publicystyki, na przykład postkomunistów, którzy chętnie wcześniej wyciągali te wszystkie problemy biedy, tamtego, przekonując, że w PRL-u zawsze było pod tym względem lepiej. No i nagle to się wyłoniło jako zupełnie inna opowieść. Pytanie, zupełnie inne pytanie. Pytanie, które już nie miało związku z tym, czy Leszek Miller chciał przekonywać, że Solidaruchy nie potrafią rządzić, tylko po prostu zaczęto pytać bez tego kontekstu o to, czy reforma Balcerowicza i Zaksa by jedyną drogą. Tak? Dzisiaj już to jest pytanie, które się w bardzo wielu miejscach pojawia. Potem mieliśmy też w tym roku 2005 taki jasny postulat zerwania z trzecią RP po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tak? Był jakiś program, który ostatecznie nie został zrealizowany z powodu braku armat, że tak powiem, program czwartej RP, no bo po prostu miała wejść nowa konstytucja i tak dalej. Nie było większości konstytucyjnej, w związku z tym nie było
też. Ale jednak wtedy było przebudzenie patriotyczne. Ja mówię, że to przesunął na 2003 rok. To był początek
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Właśnie to zbiegło się z 60. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego też, tak? I mieliśmy jakiś taki rodzaj właśnie pierwszego przewartościowania tego mitu 4 czerwca, w pewnym sensie mówiąc symbolicznie, tak? To znaczy jakiegoś zakwestionowania tego, że wszystkie sprawy, jakie się w Polsce dzieją, szły i idą dobrym torem. Oczywiście można powiedzieć, że też jakieś kolejne pokolenie właśnie jednak wchodziło wtedy w doroślejsze życie. Ja to przynajmniej tak wspominam jako trochę pokoleniowy okres, tak? Wtedy studiowałem, bardzo mocno się dyskutowało o polityce, bardzo mocno się tą sprawę Rywina przeżywało i jakby było takie poczucie, że właśnie trzeba tą trzecią Rzeczpospolitą trochę wyrzucić nawet.
No wtedy też się
oczywiście to taka mocna retoryka była, ale takie było poczucie.
Wtedy chyba też wróciło ten język pewnych podejrzeń, tak? Bo o ile ta rozważanie o Magdalence jako taki rodzaj takiej prawicowej wprowadzenia w takie różne niezwykłe wtajemniczenia i tak dalej, różne sekrety, to była taka trochę na marginesie opowieść mimo wszystko, niemobilizująca.
No liberałowi się z tego podśmiewali, że wytwarzali taką atmosferę, że to haha, prawda, są takie szajby prawicowe raczej.
No to jest
ukazała się na przykład książka profesora Dudka, Reglamentowana rewolucja, to też było w tym czasie, książka profesora Krasnodębskiego, Demokracja peryferii. To były książki, które były czytane szeroko i nagle w sposób poważnego dyskursu akademickiego wprowadzały jakby tą narrację z powrotem do głównego obiegu.
No tak, czyli nowy początek stał się w tym wypadku, został podsumowany pewnym stawianym przez nowe pokolenie kartką z napisem koniec. No, chcemy rozpocząć coś innego i to się składa także z stwierdzaną przez analityków naszej polityki takim faktem, że gdzieś tam około roku 2007 zaczął się w Polsce tworzyć regularny, w nowoczesnym tego znaczeniu, rynek polityczny, tak? I w związku z tym partie
tak, ale jednocześnie nastąpiła taka sytuacja, że mimo, że był ten rok 2003, potem 2005, to jednocześnie mieliśmy potem rządy Platformy Obywatelskiej, które były takim tradycjonalizmem transformacji, ja to kiedyś nazywałem. To znaczy, że w nowym opakowaniu tak naprawdę przez kolejne lata jakby sprzedawano ten sam projekt, bardzo podobny projekt polityczny, to znaczy, który był kontynuacją tego, co po 1989 roku. I wydaje się, że potem dopiero katastrofa smoleńska i te wybory 2015 jakby tak były takim przepełnieniem już niezadowolenia, tak, wobec jakby próby kontynuacji starego projektu.
Mówiliśmy w czasie naszej rozmowy o roku 89, o tym, że jesteśmy w dołku prawdopodobnie świętowania tej rocznicy w tym najgorszym momencie, w 30-lecia, tak, gdy zwykle fetowane wcześniej rocznice wpadają w poniewierkę, więc trochę tak z tego dołka tutaj patrzyliśmy na tę przeszłość. No a cóż, pewnie część z Państwa, naszych słuchaczy, sprawdzi, jak to będzie. Może jeszcze, jak to będzie w 50. 60. rocznicę. Tak. Pozdrawiamy przyszłość. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
I jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.